I po tych polskich problemach, które opisywaliśmy w pierwszej godzinie poranka, przychodzi czas na sprawy międzynarodowe. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, jest w studiu. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I Szczepan Ruman, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Taką audycję prowadzimy, panie ambasadorze, i opisujemy między innymi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Staramy się zrozumieć sytuację, a pan ambasador nam teraz opowie, co dzieje się w Strefie Gazy.
Jak na podczas naszym ostatnim spotkaniu mówiłem, bez zmian, i do dnia dzisiejszego sytuacja się nie zmienia. Cały czas są ataki na Strefę Gazy, na cywilów. Według raportów międzynarodowych zabitych do dnia dzisiejszego, od momentu, kiedy był uzgodniony zawieszenie broni, to znaczy rok temu, zginęło tu już ponad 1200 osób, zranionych ponad 3000 osób, wśród nich 300 dzieci. Brakuje żywności, brakuje bezpieczeństwa dla ludzi, schronienia dla ludzi, gdzie po prostu ich namioty, starych namiotów, których po prostu przez 2 lata już się zniszczyły, brakuje wszystkiego w Strefie Gazy. I nie tylko. Na zachodnim brzegu też to samo. Są bez przerwy ataki osadników, w nawiasie mogę podać najemników wojska izraelskiego, którzy bez przerwy atakują cywilów.
A czy pomoc humanitarna dociera i w jaki sposób dociera teraz do Strefy Gazy czy na zachodni brzeg?
Jeżeli chodzi o Strefę Gazy, to dociera bez przerwy, ale te liczby, te pomocy to są o wiele mniejsze niż to, co potrzebuje Strefa Gaza. Uzgodniono i normalny jest potrzebny dla 2 milionów cywilów żyjących w tej chwili w Strefie Gazy ponad 600 ciężarówek z żywnościami i z różnymi towarami. Wojsko izraelskie wypuszcza 150, 120, 180, ale w najlepszych wypadkach nie przekroczyło 200 ciężarówek. To o wiele mniej niż to, co potrzebuje Strefa Gaza.
Te 2 miliony ludzi mieszka w namiotach, czy to jest jakaś część Strefy Gazy, która nie jest zbombardowana i nie jest zniszczona?
Panie redaktorze, według raportów międzynarodowych mówiono o 80% zniszczeń w Strefie Gazy. Budynkach, które zostały po prostu ostrzelone, które nie są w tej chwili wygodnie, nie są bezpieczne dla ludzi, ale mimo to ludzie mieszkają, ponieważ innego miejsca nie ma. Ponad prawie 500 000 ludzi mieszkają w namiotach. Do dnia dzisiejszego mieszkają pod gruzami, mieszkają wszędzie, gdzie się da. Po prostu nie ma innej możliwości, dlatego po prostu ludzie zmieniają sytuację na możliwą do mieszkania, możliwy do przetrwania na swojej ziemi.
Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, którą teraz podam, ale tylko prezydent Trump wystąpił, jego Rada Pokoju, z jakąś inicjatywą uporządkowania Strefy Gazy, uporządkowania tych relacji izraelsko-palestyńskich. Czy jest taka inicjatywa? Jeśli jest, to czy ona ma jakieś szanse powodzenia?
Bo to zależy, tak jak zawsze mówię, Izrael jest traktowany zawsze, cały czas ponad prawem międzynarodowym. Dlatego, kiedy ogłosił Mladenov
to jest przedstawiciel prezydenta Trumpa, bo nazwisko może mylić.
Tak, dokładnie. Kiedy przedstawił 15-punktowego planu uporządkowania sytuacji, unormowania, w nawiasie, jeżeli tak można powiedzieć, sytuację w Strefie Gazy, pierwszym, który odrzucił to, to Netanyahu.
Powiedział, najpierw musi rozbroić się zupełnie Hamas. Jak wygląda sytuacja uzbrojenia Hamasu? Jaka to jest siła jeszcze militarna?
Uzgodniono. Uzbrojenie Hamasu w ogóle uzgodniono z Trumpem, z prezydentem Trumpem, z Rada Pokojowa. Mladenow o tym uzgodnił z Hamasem. Więc to jeżeli będzie to po prostu jako pretekst, to proszę popatrzeć, jeśli chodzi o sytuację w strefie Gazy od momentu, kiedy został wcielony przerwa ognia tam w strefie Gazy. Czy w ogóle zostały ze strony strefy Gazy jakieś strzał skierowane nawet przeciwko wojsku izraelskiej? To dlatego tutaj nie ma możliwości po prostu opowiadania, jaka jest sytuacja naprawdę w strefie Gazy, kiedy mówimy o wysiłku międzynarodowej w kierunku zakończenia tej wojny.
Premier Netanyahu był w Białym Domu, spotkał się z Donaldem Trumpem. Coś wiemy na temat tego spotkania, no bo celem tego spotkania jest między innymi dwa konflikty: Iran i strefa Gazy, i Liban.
I zawsze, panie redaktorze, to, co jest omawianie na tych spotkaniach pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu, to rzadko dowiemy, co naprawdę zostało ogłoszone. To jedna sprawa, ale to, co zwycięki prasowych, to bardzo dużo mówi o tym, że uzgodniono co do wycofania wojsk izraelskich ze strefy Gazy, zakończenie wojny w Libanie, zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, zatrzymanie interwencji wojsk izraelskich i Izraela w całym regionie. O tym wszystkiego nawet prasa izraelska mówi.
Ale to też się mówi o jakimś rządzie palestyńskim w strefie Gazy. Czy wiadomo, kto ma rządzić w tej strefie Gazy?
To wiadomo, że to jest integralną część ziemi palestyńskiej.
Ale to jest tak, że żaden przedstawiciel Palestyny w tych rozmowach nie uczestniczy, czy uczestniczy?
W tej naradzie nie ma tam żadnych rozmów w Egipcie, które po prostu są prowadzone, których władz palestyńskich nie ma pełnej informacji. Cały czas mamy pełne informacje na temat to, co jest uzgodnione. Wyrażamy zgody jako władz palestyńskich na temat wcielenia całego planu pokojowego, zakończenia tej całej ohydnej wojny, ale muszę powiedzieć tutaj i muszę dodać jedną bardzo ważną informację. Jedyny kompleksowy zakończenie tej wojny, rozwiązanie tego konfliktu, to prowadzi do stabilnej sytuacji w regionie i w całym regionie. To jest po prostu, mam na myśli nie tylko zakończenie, przerwanie ognia w strefie Gazy, normowania sytuacji w strefie Gazy, ale zakończenia też okupacji izraelskiej i wycofania wojsk izraelskich z całej ziemi palestyńskiej.
Ale co to jest ta cała ziemia palestyńska? No bo tytuł palestyńskiej ziemi nadał chyba któryś z cesarzy rzymskich, więc co to znaczy?
No, jeżeli będziemy wracać do cesarzy rzymskich, to możemy powrócić też do czasów kananyjskich.
No,
dlatego
pytam pana ambasadora, co to znaczy całość ziem palestyńskich.
Tutaj mówimy o granicy z 67 roku. Mowa tutaj o wojnie sześciodniowej. Mowa tutaj o rezolucji międzynarodowych. Mowa tutaj o zachodnim brzegu, wschodniej Jerozolimie i strefie Gazy. To jest to stanowczo po prostu można podkreślić jako 22% historycznej Palestyny, historycznej palestyńskiej ziemi.
czyja ziemia, to jest trudne do rozstrzygnięcia, bo tam...
Nie, 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 to nie jest trudne do rozstrzygnięcia, panie redaktorze. Tutaj mówimy o prawo międzynarodowe, mówimy o rezolucji międzynarodowej. Inaczej możemy po prostu powrócić i powiedzieć, że to tutaj ja przebywałem jakiś czas temu, więc to należy dla mnie.
Ale, panie ambasadorze, powrót do 67 roku wydaje się czymś bardzo abstrakcyjnym, bo wiele lat upłynęło. Izrael dysponuje dużą siłą, co pokazał w czasie tej wojny, więc takie myśli.
Czy prawo międzynarodowe to jest czymś starego?
To jest...
Czy to nie jest po prostu... tak można powiedzieć, prawo, które obowiązkuje stabilność na całym świecie? Czy to jest po prostu powstania ONZ, który ogłosił i przyjął Izrael do swojego gmachu w 1948 roku? To jest coś starego? No, panie redaktorze.
Ale jak popatrzymy na to, kto łamał i kiedy łamał prawo międzynarodowe,
dokładnie,
to też będziemy mieli zupełnie inną sytuację.
No,
były ataki terrorystyczne, były rozmaite zdarzenia, które były związane z wojną izraelsko-palestyńską. To nie jest takie zero-jedynkowe.
Pamięta pan, panie redaktorze, kiedy tutaj w waszym studiu mówiliśmy o jedną bardzo ważną sprawę, gdzie ten przemoc to jest jak kula śnieżna. To trudno tutaj powiedzieć, że to ataki terrorystyczne. A czy nie były ataki żydowskie tutaj, syjonistyczne ataki terrorystyczne w 1948 roku, w 1947 roku, w 1946 roku? Jakich przywódców izraelskich były po prostu oskarżone jako terrorystów i wymagano ich aresztowanie międzynarodowo.
To była próba, i to skuteczna próba, budowa państwa, które nazywa się Izrael.
A no to...
To jest tak.
To jeżeli budujemy państwa przez terroryzm, to ja nie myślę, że nie wiem, czy w ogóle cały świat, panie redaktorze, byłby w stabilności.
To właśnie o tym świecie i jego niestabilności rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan na pewno szykuje się albo do pytania, albo do komentarza, bo to nie jest tak, że problem Strefy Gazy jest teraz naczelnym problemem, o którym myśli Donald Trump, bo jego problem to jest wojna z Iranem.
No właśnie w tym kontekście myślę, że chętnie bym zapytał pana ambasadora na temat tego porozumienia, które zostało ogłoszone w ostatnich dniach między Turcją, Arabią Saudyjską a Pakistanem. Takie porozumienie obronne, gdzie te trzy kraje powiedziały, że każdy z nich będzie uznawać atak na jeden z tych krajów jako atak na wszystko, na wszystkie trzy, czyli jest to taki bardzo mocny sojusz obronny. Trudno na mapie nie zauważyć, że to jest, jak taki trójkąt narysować, to wewnątrz tego trójkąta jest Iran. Czy myśli pan, że takie porozumienie przybliża jakoś koniec tej wojny w Iranie, a może wraz z końcem wojny w Iranie również rozstrzygnięcie sprawy Palestyny?
Nie, tutaj tu na pewno chodzi o zmiany paramilitarne sytuacji w regionie. Nie tylko po prostu tutaj mowa o Iran, mowa o Palestynie, mowa o innych krajów i sił wojskowych. Tutaj po prostu w obecnym czasie, kiedy zniknęła ONZ i jej działalności i na powierzchu stały się zachcianki prezydenta Trumpa i obecną administracją amerykańską, która po prostu jakby traktowała ONZ, jak on nie istnieje. I do tego też można powrócić do Rady Pokojowej, która powstała na moc rezolucji Rady Bezpieczeństwa, a później odwrócił plecami prezydent Trump dla Rady Bezpieczeństwa i dla całego ONZ. Dlatego tutaj siły w regionie, i tak jak tutaj w Europie, tak jak na przykład w Azji, szukają po prostu pewne możliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa. I tutaj ja myślę, że mowa o Arabii Saudyjskiej i Turcji i Pakistan, to mowa o nowej siły w regionie.
No mi się wydaje też, jak patrzyłem na tę informację, wydaje mi się, że ona będzie takim czynnikiem stabilizującym tam w regionie, bo
dokładnie.
Bo przede wszystkim można powiedzieć, że to jest krótkookresowo w tej chwili taka informacja skierowana do Iranu, tak? To znaczy każdy atak na Arabię Saudyjską, Turcja i Pakistan będą traktować jako atak na Turcję i Pakistan, to no, ogranicza opcję, że tak to mówimy, obecnego przywództwa irańskiego. Natomiast długookresowo mówiło się też, no, zresztą prezydent Erdogan nie jest na ten temat zbyt taki, nie kryje się ze swoją opinią odnośnie działań premiera Netanyahu. Są te napięcia między Izraelem a Turcją, więc takie pokazanie, że te państwa trzy, to znaczy Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan, działają razem, też powinno być takim czynnikiem stabilizującym relacje między Turcją, powiedzmy, a Izraelem. No ja mam nadzieję, że to będzie sprzyjać tak zwanej deeskalacji, jak to się ładnie mówi, i że rozwiązanie tego konfliktu irańskiego, które mam nadzieję jest bliżej niż dalej, też pozwoli wreszcie rozwiązać sytuację w Strefie Gazy, dlatego że to, o czym pan ambasador powiedział, ta kula śnieżna przemocy, jeżeli się pomyśli o kilkudziesięciu tysiącach ofiar śmiertelnych, to jest potężne obciążenie. Każda z tych osób ma swoich bliskich, rodziny, w których ta trauma zostaje, i teraz tą taką spiralę przemocy zakończyć jest dużo trudniej niż to było wcześniej.
Na pewno ja tutaj dodam, że proszę popatrzeć, że Pakistan tu jest siłą atomową. To nie jest po prostu tylko wojsko i tylko siła wojskowa. Dodamy też do tego, że Pakistan głównym mediatorem był pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Turcja, kraj, który nie był atakowany przez Iran też w ostatniej wojnie, był przypadkową rakietą, za którą przeprosiła Iran od razu. I ja myślę, że tutaj każda strona ma prawo szukania jakieś czynników nie tylko załatwienia ich sprawy, ale czynników do szukania stabilności w regionie. Tutaj moim zdaniem zamiast szukania regionalnych czynników, to trzeba naprawdę traktować ONZ jako organizacja, która ma na celu siedzieć na jako stróża stabilności i pokoju na całym świecie. Bez tego będziemy wracać, panie redaktorze, do dawnych czasów, historycznych czasów, gdzie po prostu dominował prawo dżungli.
jak doświadczają Palestyńczycy, ale i też mieszkańcy Izraela, historia się nie kończy.
Dokładnie.
Rozmawialiśmy wczoraj ze Szczepanem Rumanem, że te wszystkie wojny po prostu trwają. Raz czasami ta wojna jest w czasie pokoju, a czasami ten pokój jest poszukiwany w czasie wojny. I tak to się dzieje też w naszym regionie świata, w którym jest wojna rosyjsko-ukraińska. Negocjacje. Prezydent Trump mówi, to Szczepan jest specjalistą od negocjacji irańsko-amerykańskich, bo Donald Trump mówi o tym, jesteśmy bliski porozumienia, a na co Irańczycy odpowiadają, w ogóle nie rozmawiamy. I teraz, i co my mamy z tymi informacjami sprzecznymi zrobić, Szczepanie?
No, ja myślę, że jednak porozumienie w tej chwili jedyne, które Donald Trump widzi, to jest z jakimiś nowymi władzami Iranu, a nie z obecnymi, w związku z czym te dwie informacje nie wykluczają się.
Czyli rozmawia, ale z kimś innym, z przyszłym rządem Iranu. No proszę.
Ja mogę dodać do tego, że to właśnie sposób negocjacji Trumpa. Raz rozmawia, raz ożywa siłą, raz daje jakieś nadzieje na zbliżenie końca tej wojny. Następnego dnia rano to widzisz i słyszysz nowe informacje na temat nowych rakiet, nowych konfliktów i tak podobnie. Dla mnie, ja śledząc sytuację, też nie widzę szansy, że obecna administracja amerykańska szuka jakieś rozwiązanie.
A Szczepan widzi?
Znaczy, ja widzę od początku rozwiązanie takie, że zmieni się reżim i myślę, że to jest jedyne rozwiązanie w tym konflikcie, które się stanie, dlatego że ten reżim, który jest tymi atakami, które nieustannie trwają na różne okręty i tak dalej, i tak dalej, oni, jakby on udowodnił, że no, oni nie są w stanie się porozumieć po prostu, tak? Nie mówię o tym, co jest dobre, co jest złe z perspektywy jakiejś moralnej czy etycznej, tylko po prostu takie analizy stricte wojskowej. W tym kontekście to, co się wydarzyło, to znaczy Turcja, która, jak pan ambasador powiedział, jest państwem, które nie było atakowane przez Iran. Iran nie chciał atakować Turcji. Raz tam jakaś rakieta poleciała, co od razu wiązało się z przeprosinami. Pakistan, który w oczywisty sposób też nie był atakowany, a wręcz jest mediatorem, a jest też, jak to się mówi, potęgą nuklearną, ma broń jądrową. Oni zawiązują sojusz z Arabią Saudyjską, która była przedmiotem ataków, jest największym państwem tam w regionie, które było przedmiotem ataków irańskich. To wydaje się, że musi położyć kres atakom Iranu na Arabię Saudyjską. Turcja i Pakistan nie były atakowane, tak? Także jeżeli Iran traci możliwość takiej jakiejś retaliacji, powiedzmy, przeciwko Arabii Saudyjskiej, no to zostaje tam Zjednoczone Emiraty, Katar, Bahrain, Kuwejt, państwa dużo mniejsze, które za chwilę może też się okazać, że też będą chronione, że po prostu Iranowi zostanie postawiona granica, że już wystarczy. I myślę, że w perspektywie tygodni czy miesięcy ten środowisko sprawujące władzę w Iranie musi się wykrystalizować jako trochę inne niż to, które tam obecnie sprawuje władzę. I wreszcie zakończenie i rozstrzygnięcie tej wojny wydaje mi się, że jest konieczne, to znaczy niestety nie będzie pewnie pokojowego finału w Strefie Gazy, jeżeli wojna w Iranie nie zostanie zakończona.
Panie ambasadorze.
Podzielam zdanie. To po prostu zakończenie konfliktu wymaga zaangażowania po prostu systemu międzynarodowego i społeczności międzynarodowej przede wszystkim. Tutaj mogę też dodać takiej krótkiej z mojej działki też informacji, gdzie moim zdaniem to chodziło Trumpowy o zmianie reżimu w Iranie. To przecież to mówił o to wyraźne, jasne, mówił o to premier Izraela Netanyahu, więc to czy dzisiaj, czy jutro, przecież to jednym zamachem zginęło ponad 40 przywódców obecnego rządu irańskiego.
Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny, był gościem Poranka Wnet. Szczepan Ruman może pozostanie w studio. Coś jeszcze chciałem dodać, ale co? Może, że jest godzina 8:36. Może, że państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Może, że państwu życzymy bardzo miłego dnia.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. I ja myślę, że wśród tych obecnych wojen w regionie, wobec sytuacji w Strefie Gazy, nie trzeba zapomnieć o atakach osadników też na zachodnim brzegu, i których są ochraniane przez wojsko izraelskiego, i który tutaj chce dodać bardzo ważną sprawą, która, żeby przynajmniej, przepraszam, żeby Europejczycy nie byli w stanie też ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w Strefie Gazy. I tutaj mam na myśli, Izrael w ostatnim czasie porusza taką sytuacją, aplikację Izraela. To znaczy sprzedaje jakieś aplikację dla Europejczyków, i to stanowi wsparcia Izraelowe finansowo wyprowadzenie swoich zbrodni przeciwko ludności cywilnej, czy na zachodnim brzegu, czy w Strefie Gazy.
To z tą aplikacją...
Obligacje.
Obligacje. Obligacje. Myślałem, że aplikacje.
Nie. Obligacje.
Czyli państwowe. Pegasusa albo jakąś inną... Tak.
Ksef.
Która może i pozwala ponoć sprawdzić wszystkie konta, jakie są na świecie. Wszystkie hasła do kont jest takie miejsce na... W systemie komputerowym, które każda służba bezpieczeństwa może z niego korzystać, może to zakupić licencję i zobaczyć, czy Szczepan Ruman jest bogatym człowiekiem. Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:38.